I zmieniamy natychmiast podkład audycji na taki bardziej lepszy. Ha, dlaczego taki? A dlatego, że jestem Martin Michowicz i jest 20 marca 2017 rok. Jest to rok, w którym wziąłem się za robienie gier i w związku z tym będę tutaj mówił o grach co jakiś czas, bo czemu nie? Albo o tej grze, którą robię, albo nie wiem, może o czymś innym jeszcze. W każdym razie to jest na razie poniedziałek i jest audycja Free Life. Poniedziałki ja lubię sobie pogadać o rzeczach związanych z wolnością i lubię, jak ktoś tego słucha, bo fajnie się gada nie do ściany. Na przykład Kraszak jest, mówi cześć, jest bardzo przyjemne. Matik mówi, jak będzie radioaktyw, to system na pewno będą gone. O, i Matik dobrze też mówi. No, i można dzwonić do audycji i pogadać o życiu pasożyta 222-195-159 albo enklawa.net. Dzwonić można. Ja wiem, nie łudźmy się, nie są to czasy boomu podcastu. Pamiętam czasy boomu podcastu i audycji radiowych, jak zaczyna się kontestacja, jak podcasty miały swoje złote lata, ale lata szlak trafił, podcasty przejęli ludzie, którzy opowiadają innym, że jak to być zmotywowanym i rozwój osobisty i czytajcie nasze książki i sukces, jesteś, osiągniesz sukces, bo jesteś człowiekiem sukcesu i bla, 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 bla. No i takie pierdoły straszliwe. No, są to ludzie, którzy jakoś jak nie urodzili się z charyzmą, no. Ale nadrabiają, mówiąc kochani co chwilę i ucząc się na różnych, nie wiem, spotkaniach, jak mówić do mikrofonu. No i jest strasznie drętwe. Nudne takie trochę. Strasznie drętwe. No, w każdym razie, no więc podcastik, tak, już się skończył. Skończyły się złote lata, teraz jest taka nudna rzeczywistość znowu. Ale nieważne, ważne jest, że enklawa dalej jest, bo zawsze jest, bo jest, bo jak już mnie coś obchodzi, to mnie coś obchodzi. Wolność jest ponadczasowa i nie ulega modom. No, ale szkoda, że mnie słucha 500 000 ludzi. Jak jest to takie fajne uczucie, jak cię 500 000 słucha. No, dlaczego mnie 500 000 nie słucha właściwie? Nie wiem, to przez was, bo nie powiedzieliście znajomym. A dlaczego? Bo nie macie tylu znajomych. A dlaczego? Bo nie robicie dzieci. Trzeba robić więcej dzieci. Dzieci będą robić dzieci i będą słuchać. Potem przyjdą do enklawy, powiedzą, fajnie jest, fajnie sobie tak posłuchać przy okazji, przy robocie, przy robieniu gry na przykład. No dobra, nie wiem o czym mówię. Weźmy się za temat jakiś, dobra, dzisiaj. No, jakiby temat nie był, to na wikę, to ja mam, nie? No, jest tu o czym pogadać i posłuchać czegoś. Dobra, nie, serio, bo ludzie uciekają, nie wiadomo dlaczego, z audycji, a nawet jeszcze nie przyszli. Więc chcę, tak, zacząć dzisiaj od tego, że będzie o pasożytach. Chciałem coś powiedzieć o stylu życia pod tytułem jeździmy sobie po świecie i zwiedzajmy sobie i niech ktoś inny za to wszystko płaci. To tak naprawdę, to ja to tak spłycam, a tak naprawdę chodzi o to, że bądźmy romantyczni i żyjmy. No, a powodem był temat, właściwie kilka jest takich historii ludzi, którzy tak robią, bo to nie jest nic nowego, ale są ludzie, z którymi się fajnie wywiady robi, no bo jest o czym pogadać zawsze, no. No więc w tym wypadku było, na temat się pojawił wywiad i taka historia Anny Książek. Znacie Annę Książek? Anię Książek. I ona rzuciła wszystko i wyjechała w podróż dookoła świata, ma jeden plecak i wszystko ma w tym plecaku. I no, sporo ludzi tak robi, ale tak naprawdę niedużo. Znaczy sporo jak, znaczy więcej niż 5, nie? A mniej niż 5 milionów. No to, czyli tak pomiędzy. No i sobie w czasie wywiadu była w Rumunii, a akurat jechała do Mołdawii, a potem przez Bułgary do Turcji, a potem do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu. A w lecie mówi, że wróci z partnerem i dwoma innymi osobami, bo robią warsztaty. Warsztaty, nie wiem na czym polegają warsztaty. To warsztaty, z tego co ja zrozumiałem z artykuły, to polegają na tym, że zbiera się ludzi, mówi się, hej, możecie wszystko. No, czyli to właśnie takie nakręcanie znowu na to, że mogą wszystko. Fajnie, dobra, nie, no dobrze. Tylko ja tak sobie myślę, że ja bym chciał już żyć w czasach trochę, kiedy no nie trzeba ludziom takich banalnych rzeczy opowiadać, tylko może coś tak bardziej, no. No ale dobrze, no Polska, świat, dzieci, ludzi, którzy dopiero się uczą podstawowych rzeczy, że możesz wszystko. No, Dobra, no możesz wszystko, no dobra. Ja bym wolał pójść krok dalej i zastanowić się, że jak już mogę wszystko, to co teraz? I co jest pożyteczne? I nie tak patrzeć, że a, fajne jest, to zrobię, tylko jakieś większe znaczenie w życiu może czegoś. No to tak z tej perspektywy dzisiaj dla bardziej zaawansowanych i elitarnych ludzi będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy życie pasożyta jest czymś, co wybrać dobrze, czy niedobrze? I jakie są za albo przeciw? I jaką ty drogę życia wybierzesz? No i zaraz spróbuję wymyślić, co na której drodze stoi. Czy jeździć po świecie i spać gdziekolwiek, czy niekoniecznie? Czy jednak żyć na własny rachunek, a nie na co łaska, nie? Znaczy w sumie to powiem ja, który i tak żyje z co łaska, więc tylko, że akurat, no może nie tak jak ona, że jeżdżę i w zamian opowiem wam, jakie fajne przygody miałem, chociaż to też może być dobre coś dla ludzi. Ale nie, no jest to trochę co innego, no jest to trochę co innego. Taki klasyczny crowdfunding to jest to słowo. No to polega na tym, że się ma jakiś pomysł, żeby coś dać najpierw i potem ktoś coś daje, a to o czym ja tu mówię, to jeżdżenie i proszenie ludzi, żeby dali ci za darmo różne rzeczy i ewentualnie może coś ci się uda odwdzięczyć. To nie jest to samo. Nie. Ale dobra, o tym będzie dzisiaj w audycji. Można dzwonić 222-195-159 albo enklawa.net. A na czacie pojawił się Kubujak, się pojawił, cześć, i Mavigator. Chodźcie coś pogadać ze mną. Kubujak na przykład mówi tak, cały czas mam chęć wszystko pierdzielnąć i podróżować stopem. Przez jakiś czas bym tak powiedział, właśnie stopem. O to chodzi, życie na stopie, życiowej stopowej. Kubujak mówi, ziemię objechać, dojechać stopem do Wietnamu. No to jedźże. Ja ci powiem, idź na wykład do tej, czy tam warsztat, do tej Ani i ona ci powie, że weź i jedź. No i zresztą w wywiadzie to samo mówi, jak chcesz jechać, to weź i jedź, a nie zastanawiaj się. No i dobrze mówi. Mówi, że tak, zaczęła to wszystko od tego, że musiała wypieprzyć wszystkie rzeczy, bo ich było za dużo. No ja znam to uczucie, właśnie się zabierałem niedawno też powoli za remanent, to jest dobrze zrobić, sprawdzam co mam i na cholerę mi to wszystko. No i doszedłem do wniosku, że i tak mam z 10 razy mniej niż normalnie człowiek ma, ale i tak dalej na cholerę mi to wszystko, bo mam całą kupę rzeczy, którą idę teraz posprzedawać by trzeba. No więc zacząłem w ogóle zmiany, żeby się przygotować do takiego życia podróżniczego bardziej. No bo ja lubię ten minimalizm, ja lubię mieć mało, są dwa style, dużo zarabiać i dużo mieć, albo mało zarabiać i mało potrzebować, to ja wolę to mało właśnie, jest jakoś szczęśliwiej, powiem, mniej problemów i tak jest już za dużo problemów w życiu, ale ja wolę mieć takie problemy jakieś ważne, ludzkie bardziej, może dziewczyna mnie rzuciła, no to jest problem, a nie, że aj, nie stać mnie na drugi samochód, to nie jest problem, to jest... nie wiem, dziecinne jakieś, głupie trochę mi się wydaje. No, no i Ania opowiadała, że miała pełno rzeczy, miała 25 metrów w mieszkaniu z chłopakiem i dwoma kotami i dało się to odczuć, a potem pojechała do Erasmusa, zwanego też orgazmusem, i tam zapoznała partnera Włocha. I no po to jest Erasmus, żeby się właśnie, prawda, tą każdy z każdym i tak dalej. No i ona tak właśnie zrobiła i sobie zaczęli mieszkać tu trochę we Włoszech, trochę w Polsce, żeby się poznać, a potem wzięli, zaczęli jeździć, czy to ona sama chyba jeździ, a on siedzi w domu, czy coś takiego. Jest to trochę dziwne jakieś, ja nie rozumiem do końca, ale nie, chyba sama jeździ. Nie wiem już jak jeździ, bo nie no, sama. Sama czy nie sama? Nie wiem. Nie, chyba razem, ale to wszystko jedno jest, nie? Bo to nie ma znaczenia dużego. Na pewno się da, tak czy inaczej. I mówi, że jej stylem życia jest to, że razem z partnerem szukamy światozmieniaczy, czyli changemakerów. Że jak są takie słowa, to trochę... Ja zawsze gdzieś tu czuję w powietrzu bullshit. Tu się unosi drobinka bullshit. O kurde, ale mnie zawierciła w nosie. No, changemaker. Bo przeważnie jak są takie słowa, to jest jakaś koncepcja, którą ludzie znali pewnie od 4000 lat, już i już wszyscy już dawno o tym wiedzą, a teraz jest nowa moda, więc nazywa się coś po angielsku i robi się dookoła tego cały marketing i nie wiadomo jakie filozofie i ładne opakowania i ważne by to słowo. Changemaker teraz jest, no. Nie wiem, kiedyś byli jacyś na przykład gawędziarze, bardowie, czy tam inni tacy, co się nazywało, wiejski opowiadacz, wioskowy, czy co tam. Nie wiem, byli różni tacy dawno temu. Teraz nagle to się znowu odkrywa i nazywa się to storytelling. Storytelling! Widzicie, nie wiedziałem, że byłem storytellerem, a teraz dopiero wiem, jestem storytellerem. No i ona ma tą misję i se podróżuje, i promujemy sharing economy, mówi. I tutaj się zaczynają te rzeczy, gdzie ja mam z tym problem. Bo do tej pory koncepcja pierdzielnąć wszystko i jechać, to mi się bardzo podoba. Ja wam też zalecam. Jak się ktoś zmęczony, a pieprznij i jedź. I w ogóle podróżować na stopa, a co tam? A śpi, gdzie popadnie, a co tam? Jak nie masz nic do stracenia, nie? Ani nic do roboty, to a co tam? Ale ja to zawsze traktowałem jako nie styl życia docelowy, tylko jako etap. Podróżowanie ja zalecam wszystkim w ogóle po maturze. Albo w ogóle nie zalecam matury, ale jak już nie masz na tyle już siły wewnętrznej, żeby pieprznąć nawet maturą, no bo to już może być trudne. Rozumiem, pieprznąć studia już jest trudno, ale powiedzieć sobie szczerze, to jest idiotyzm, nie na te czasy, po co mi to. To jest trudne, ale maturę to już jest super trudne. Ja znam chyba dwie osoby, którzy to zrobili. Byli na tyle świadomi i odważni, że nie zdali matury, bo mieli w dupie. Nie dlatego, że nie chcieli, nie umieli czy coś. Znaczy nie dlatego, że nie umieli albo nie mogli, tylko właśnie dlatego, że chcieli, nie chcieli tracić czasu. No i robią sobie swoje rzeczy, bardzo dobrze na tym wyszli. No i jakbym miał rozum, to bym pewnie też tak zrobił i odwagę, ale nie miałem ani jednego, ani drugiego, także mam maturę. W każdym razie, więc mówię, jak już musisz zdać tą maturę, to se zdaj, ale potem to ja zalecam albo znaleźć sobie ciekawe prace gdzieś, ale najbardziej to podróżować. Podróżować i pracować. I popracujesz, zobaczysz, jechać dalej. Znowu podróżować i pracować. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie wie, czego chce do końca. Albo nawet na początku. Poza tym to też się zmienia. Więc jak nie wiesz, co ze sobą zrobić, to kombinuj. Podróżuj. Spotykaj ludzi. Daj się zainspirować. Niech się rzeczy same dzieją, a ty sobie uczestnicz. Nie bój się. Idź. To nie jest tak łatwo umrzeć z głodu. To się tak naprawdę nie da zrobić, jak podróżujesz i masz chociaż trochę głowy. I nawet jak nie masz, to się nie da. To w ogóle nie ma co przejmować, tylko jechać. I okoliczności cię zmuszą do działania i właśnie o to chodzi, żeby cię teraz okoliczności trochę poprowadziły. Ale właśnie z samego faktu, że to nie ja kontroluję swoje życie, tylko dzieje się, co się dzieje, no to już z samego tego faktu wynika, że to nie powinno być na stałe. Dlaczego? Tak uważam. No bo uważam, że człowiek powinien żyć świadomie, wybierać co robi i budować coś, zrobić coś ze sobą i z innymi, ze światem dookoła siebie. A nie da się tego zrobić, znaczy czasem się da, ale większość rzeczy, które się buduje, wymagają czasu i wysiłku i planowania i z czegoś, co się nazywa po angielsku, powiem znowu, żeby zasiać trochę bullshitu, commitment. Może commitment jest jakaś commitment maker. Może to jest moja misja teraz społeczna. Będę robić promocję commitment makerstwa. Jestem commitment makerem. To jest człowiek, który się angażuje w coś i mówi, że ja to będę robił i teraz to robi. To jest commitment. No. I się nie wycofuje. No i do tego to już trzeba skończyć z podróżowaniem, z paniem, gdzie popadnie i czekaniem na okoliczności. No nie? Więc ja mam taką na przykład wizję, że podróżowanie jak najbardziej jest potrzebne we wszystkich tych fragmentach życia, kiedy nie jesteś pewny, co robisz i nie wiesz, do czego się chcesz zaangażować. Ale po to, żeby znaleźć odpowiedź, a nie po to, żeby uciec przed życiem. No bo co to jest za życie? No właśnie, bo może z drugiej strony jest. No. Ludzie polecają, nie? Na przykład ta Ania mówi, że no jest to fajne. I mówi na przykład, że jak to wygląda. No była, mówi tak, że nie mam kredytu ani dzieci, oczywiście z własnego wyboru, bo bym tego. Jak to wygląda w praktyce ta niekończąca się podróż, pytają. No i ona mówi, przyjęliśmy filozofię, wyruszamy, a potem będziemy się martwić. No, bardzo dobrze, no. Właśnie, jakby tak więcej ludzi robiło, to by na przykład nie było wodociągów, tylko byśmy pili wodę z rzeczki. Nie byłoby tego mikrofonu, do którego gadam z wami, tylko byśmy się darli do siebie. Już w ogóle byśmy nic nie mogli zrobić. Wszystkie rzeczy, które są bardziej wartościowe, wykluczają to podejście. No, tu jest taki pewien problem. Więc ona sobie mówi, no nie, no ja sobie oszczędzam, ja nie muszę mieć iPhone'a i iPada i coś tam, Maca, tylko mam jakiś komputer z Tajlandii. Nie wiem, o co jej chodzi, wszystkie komputery są z Tajlandii czy tam coś, bo są trzy fabryki na świecie, które produkują wszystkie, całą elektronikę do komputerów. To ona pochodzi z trzech fabryk, z tego co pamiętam, może się coś zmieniło ostatnio, ale nie wiem. Więc i tak wszyscy mają z tego samego miejsca, nie wiem, o co jej chodzi. Ale żeby ktoś zrobił ten komputer, którego używa, to ten ktoś musiał nie podróżować jak ona i nie robić change makerów, nie szukać, tylko wziąć się za robotę, zorganizować coś, wziąć kredyty i potem je spłacić i dać pracę ludziom i zbudować, budować. I to jest naprawdę pożytek. No więc pożytek z gościa, który zbudował komputer, doprowadził do tego, że ta elektronika powstała, jest nieporównywalnie większy do, z całym szacunkiem, całego pożytku z jej błąkania się po świecie i opowiadania ludziom, że mogą coś zmienić, bo chociaż to też ma swoją wartość, że mogą coś zmienić, ale mówię, tylko porównuję jedno z drugim, no więc ten, no i oni sobie tak jeżdżą, ta Ania z tym całym partnerem jakimś i mówi tak, to wygląda tak. Na początek szukamy kogoś, kto nas przenocuje. Kto nam da za darmo dom, bo go zbudował, zapłacił za niego, pościeli łóżko, czyści, sprząta i płaci za wynajem, za ziemię, za którą ma i za odprowadzanie kanalizacji i za kibel, w którym strasz. A ty szukasz, żeby ci to po prostu dał. No okej, okay. Ja nie wiem, że to źle, tylko zwracam uwagę, jaka jest różnica między jedną osobą a drugą. Zwracam uwagę, że to, że ktoś cię przenocuje, to nie jest za darmo. To znaczy, że on za to płaci, a ty bierzesz za darmo efekt jego pracy, efekt jego poświęcenia, efekt jego commitment. No i trzeba to brać pod uwagę, a nie uważać się za jakby równego jemu w kwestii pożytku. Bo ten gość jest godny dużo bardziej szacunku naprawdę. A ty, podróżniku, jesteś pasożytem. No i bądź sobie pasożytem, mówię, przez jakiś czas zda się tak, z jakimś celu to robisz i coś przy okazji i tak dajesz. Ale on jakby, on już żyje życiem, a ty szukasz sobie życia. Znaczy, byłoby wszystko w porządku, gdyby to było to poszukiwanie, ale gorzej, że mi się coś zdaje, że to nie jest. To jest styl życia, bycie pasożytem. I tu z tym mam problem. Z tym miałem zawsze problem. Kiedyś pamiętam, jak gadałem z różnymi takimi chrześcijanami młodymi, co sobie jeździli to tu, to tam, tu sobie mieszkali u kogoś, tutaj gdzieś tam spali, tutaj coś tamtego. No i oni tak żyli. No i było spoko i fajnie, mi się wydawało to bardzo piękne, ja bym, myślę sobie, też bym tak chciał, ale potem po jakimś czasie mijały lata, a oni dalej tak żyli i to się zaczęło robić jakieś takie, no nie było fajne, bo patrzę, a oni dalej, cały czas na czyjś koszt, autostopem przez życie. Więc dobra, autostopem, ale jeżeli to jest już życie, to nie jest jakaś romantyczna przygoda podróżnicza i nikomu nie szkodzi. Nie, to już jest bycie pasożytem na stałe. To już jest czerpanie pieniędzy od kogoś, pracy, samochodu i paliwa i tego wszystkiego, no. Bo jakby ktoś powie, że no nie ma nic złego w jeżdżeniu na stopa. Ja nie mówię, że znów, że coś jest złego. Ja mówię, że jest duży minus tego, ta świadomość, która powinna być przynajmniej, że ktoś za to płaci. Cały czas. No i myślę sobie, że jest w człowieku taka przyzwoitość, która polega na tym, że nie chce się brać za darmo, tylko chce się zawsze odwdzięczyć. Chce się nie jeść chleba niezarobionego, niezasłużonego. Kiedyś była. Właśnie teraz nie ma. To się chyba nazywa jakieś lewactwo czy coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, jak to się nazywa. No. Mogadiszu na czacie mówi, dziewczyna mnie rzuciła, bo nie stać mnie na samochód. Ty serio mówisz? No to dobrze cię rzuciła. Ja bym nie chciał takiej dziewczyny. Ja. Dzwoni telefon i ja go odbieram. Taki jestem dziwny. Cześć.
Halo, cześć, halo. Martin.
Co ty myślisz o tej
dzwonię
sprawie?
Dzwonię sobie pogadać.
No, bardzo słusznie, ja lubię.
Też tak myślę. No. A dzwonię sobie pogadać z tego względu, iż mam pewne doświadczenie. życiowe związane z właśnie podróżą autostopem.
O, to poopowiadaj. Poopowiadaj, ja sobie posłucham, jak to wygląda.
No.
Długo jeździłeś?
Nie, no to tam... nie za dużo. Śledząc tam twój profil, to widziałem, że zdecydowanie więcej sobie podróżowałeś, czy to na to patrzy rowerkiem.
No tak.
Ale
tak.
Proszę, ja ciebie chyba... To było 2 lata temu w wakacje, wybrałem się po raz pierwszy raz na stopa z przyjaciółką i pojechaliśmy sobie na stopa do Gruzji.
No.
Także tak, pierwszy rzut i dosyć konkretnie.
No
i generalnie tak zauważyłem z tej podróży, że to jest taka dosyć mega cienka granica właśnie, gdzie ci ludzie z własnej nieprzymuszonej woli, ze swojej dobroci udzielają ci takich miejsc, czy tam lekko ci pomagają, tak?
No.
A między tym, gdzie właśnie człowiek może się zatracić i no, tak jak ta dziewczyna, nie wiem, zacząć z tego czerpać profity, no i to jest oczywiście zła droga, tak jak mówisz.
Tak? Tak myślisz? Że tak menelujesz, tak? Że żyjesz na czyjś koszt cały czas i się przyzwyczajasz.
Tak, zdecydowanie. No, bo to jest,
no bo właśnie, no, bo może absolutnie... to jest... Może to jest właśnie inna nazwa na zwyczajną bezdomność taką, czy włóczęgostwo, czy jak to się nazywa.
To jest może taka bezdomność XXI wieku.
Może być, no. Ale, bo...
Wiesz, ale to wciąż jest hipsterstwo, nie? Bo gdzieś tam w kieszeni leży jakiś telefon.
A nie, to teraz to już każdy żebrak ma komórkę. To jest tak tania elektronika, że naprawdę. To chyba nawet nie świadczy o hipsterstwie, bo to zwyczajna konieczność sobie myślę.
No tak.
Kiedyś
no,
już ja przypomnę wszystkim, przydaje. Tylko przypomnę wszystkim, że kiedyś włóczęgostwo wszędzie na świecie, w cywilizowanych krajach było karane, było nielegalne i za to się trafiało do pierdla, właśnie za taki styl życia, co najmniej, albo wyrzucani byli ludzie z kraju. To się nazywało włóczęgostwo, takie przestępstwo. No może trochę przesadne, ale...
Czyli pierwsi nasi historyczni autostopowicze to byli... przestępcami, tak?
No, może bardziej wykroczenie czy coś, ale raczej się pogardzało takimi ludźmi i uważało się to za tych ludzi za pasożytów, dlatego to było zabronione, żeby właśnie nie żyli na czyjś koszt, na stałe. No.
No wiesz, tylko też inne podejście będzie tutaj u nas w kraju, czy w Europie, tak? A inne, przynajmniej ja zauważyłem ogromną różnicę, tak? Jak byłem w Gruzji, miałem przyjemność spotkać tych Gruzinów, i po prostu szczęka mi opadła, jak porównałem to sobie z naszą mentalnością europejską.
O, ja, a jaka jest różnica?
Taki pierwszy lepszy przykład. Przekroczyliśmy granicę turecko-gruzińską. Pierwszy wieczór goście nas podwieźli już po zmroku gdzieś poza miasto. My mówimy, dobra, stop, tutaj gdzieś chcemy się rozbić, bo my podróżowaliśmy z namiotem oczywiście.
No
i dosłownie wysiedliśmy z tego auta, zarzucamy plecaki na plecy, nagle znikąd znajduje się jakiś gość. Nie wiem, tam koło 40, 50. I pyta się nas, czy my mamy gdzie spać.
No.
My mówimy, że mamy namiot naturalnie, nie? Tylko szukamy terenu, jakiegoś kawałka zieleni, żeby się rozbić. On macha na ten namiot, dajcie sobie spokój, chodźcie do mnie.
To jest piękne.
My po sobie patrzymy, nie wiemy o co tu chodzi, no ale się zgodziliśmy. No i w rezultacie wyszło właśnie, że to była taka esencja tych ludzi. Po prostu no, coś niesamowitego. Człowiek z ulicy wziął nas pod swój dach, nie?
No tak, no i oni bardzo lubią. No
właśnie
tak,
tutaj leży ten problem, że wiesz, no, jeśli jesteś w podróży na przykład, no to jednak te najmniejsze podstawowe czynności, jak wzięcie kąpieli czy spanie na miękkim łóżku, no to już urasta do luksusu, prawda?
Tak, no tak.
Więc jak masz takie właśnie pokusy, że wiesz, że ci ludzie są w ten sposób nastawieni, no to możesz sobie jeździć od miejsca do miejsca i po prostu korzystać i wiesz, delikatnie, sugestywnie wpraszać się komuś na chatę.
No bardzo ładnie to opisałeś, no właśnie.
No tylko wiesz, tak jest, no. Pytanie też z mojej strony, ile ta dziewczyna ma lat?
A no 20 ileś chyba, na oko to niedużo.
No właśnie, no to w okolicy mojego wieku. No myślę, że to jest aktualnie, przynajmniej patrząc po sobie, w aktualnym świecie, gdzie masz wszystko i tak naprawdę nic, no to wydaje mi się, że ta dziewczyna po prostu jeszcze szuka gdzieś tam siebie.
Właśnie myślę, no, że nie. Ona tak to przedstawia, jakby ona już znalazła swój sposób na życie i siebie. Tak się
wiesz, ale to droga jest celem, nie? Nie można jej skreślać obrazu. Ja oczywiście uważam podobnie jak ty, tak, że ona jeździ i żyje na czyjś koszt, no aczkolwiek no może gdzieś tam kiedyś ją coś oświeci i z perspektywy czasu sobie stwierdzi, że a nie, jednak no nie było to w porządku, tak?
No nie wiem, ona myślę, że nie wiem, czy ona ma takie zdanie, ale że coś tam oferuje. Znaczy ona tu mówi, że szuka jakichś tam projektów, podejrzewam, że jakichś państwowych, no bo jakieś
no, no, takie.
Tak, i uczestniczy tam właśnie, nie wiem, jakieś warsztaty, robi na duperele, no ale to wygląda tak, jakby to było, że jakoś tam musi zarabiać, więc szuka sobie czegoś, co nie wymaga żadnego zaangażowania z jej strony, tylko żeby sobie mogła dalej tak jeździć i menelować i zwiedzać świat. No, tylko ale że wiesz, tak na stałe.
Jest mnóstwo tych ludzi, którzy tak podróżują, przynajmniej w Polsce, tak, chociażby, i oni sobie potrafią znaleźć zajęcie, potrafią wziąć sobie dwa kijki, sznurek, płyn do naczyń, rozstawić się gdzieś na mieście i puszczać ogromne bańki przez, nie wiem, cały wieczór, żeby sobie na przykład zarobić, no bo to też jest to łaska tak naprawdę, nie?
No w sumie ale miłe.
Tutaj, no, tutaj jakby zabawiasz ludzi, bawisz się z dziećmi i tak dalej, więc to, no, to już jest jakieś coś fajnego, tak?
No, no.
I potrafią się, a z kolei są przypadki, że
grają,
ludzie... No. Ludzie w samochodach, będąc podwiezieni gdzieś, to muszą się wzbraniać i w ogóle tłumaczyć tym kierowcom, że oni nie chcą żadnych pieniędzy, a niekiedy ci kierowcy wciskają wręcz pieniądze, bo no właśnie tak myślą, że o, ty jesteś biedny, nie masz domu i w ogóle...
Nie, po prostu ich lubią. Tak, nie, wiesz co, bo ludzie strasznie lubią podróżników. To znaczy w Polsce nie lubią. Widziałem taki...
No to prawda.
Widziałem program podróżnika też jakiegoś, co po całym świecie jeździł i z kolei od jego strony, jak był w Polsce, to czym się ta Polska różni? No w Polsce nie wpuszczają do domów przede wszystkim. Tym no się nie, różni nie, od... Nie. W ogóle jak nigdzie na świecie. Polska jest najbardziej zamkniętym krajem w ogóle ze wszystkich na świecie według tego, co
no,
on
wiesz,
opowiada.
No wiesz, to z czegoś wynika, nie? To się nie wzięło znikąd.
No nie, z czego? Niemcy nas musieli, czy Ruscy, czy co?
No nie wiem, to tam, wiesz, to jest kwestia historycznych przeżyć, myślę.
No dobra, ale to ci, co dzisiaj żyją, nie mieli żadnych już przeżyć historycznych, bo ten, nikt już z nas te współcześnie na żadnej wojnie nie był. No to już
no
nie
tak,
ma żadnego
no
usprawiedliwienia.
Zgadza.
No to czemu?
Tylko spójrz, na jakich wzorcach my wyrastamy, tak? My w sensie mamy...
A, no to nie, wiem,
młodsze,
to nie nasza wina, to
tak?
Z wzorców
idziesz,
wina.
Idziesz do sklepu, do marketu, stoisz w kolejce i babcia napieprza cię wózkiem z tyłu wpięty, bo chce być jak najszybciej, albo wpieprza ci się do kolejki.
Są
albo...
takie France, są.
No to tak, znaczy no to brzydko stereotypami zaleciało, tak?
Ale bywają.
Tak jak kiedyś mówiłeś, no gdzie są te nasze elity, tak? Z kogo mamy brać przykład?
No dobra, no, ale gruzińskich elit też nie ma. No przecież tam nie ma żadnych intelektualistów. Ludzie se po wioskach mieszkają. I co, naturalnie z siebie są otwarci
aby
na
się dziwił
ludzi. No co? Wiersze piszą w tych wioskach?
Ja tam wylądowałem kiedyś w pubie, w którym poznałem większość, znaczy no... trochę poetów gruzińskich, którzy podobno byli, są dosyć sławni, tam jakiś aktor był w ogóle, nie wiadomo co, to był czysty przypadek, także to wiesz, to mają swoje elity, no. Widać, że tam...
No to takie
tam
elity w Polsce
działo,
też są, to nie ten.
No tam to... się bardziej działo kulturalnie w jednym miejscu niż tutaj niekiedy... W wielu miejscach, ale to też...
Nie, no już bez przesady. No nie ma, że w Polsce nie ma pisarzy, ani aktorów, ani nic takiego. No przecież też są tacy.
No tak.
To nie można, przecież w ogóle elit nie ma, tylko się... W sumie to ja już nie wiem, co można powiedzieć. Dobra, ale ja się zastanawiam nad tym, bo ja zawsze mówiłem, uważałem i... No i dalej uważam, że podróżowanie jest doskonałym sposobem na życie. Bardzo. I zalecam każdemu chociaż trochę popodróżować. No, i teraz właśnie trafiłem na te opowiadania różnych ludzi, co sobie robią z tego styl życia, ale na zasadzie, że podróżowanie w sensie, żeby nie żyć, nie płacić za życie, o, że podoba się, że dostają śniadanie, dostają łóżko, dostają wszystko, jadą sobie dalej i znowu dostają, nie? I ten. No, no to jest jakieś no, tam przygodowe, jest, ale to jest przygoda.
To jest nie w porządku.
No. Przygoda bycia bezdomnym. No nie wiem, czy to jest aż takie znowu fajne. Bo się zastanawiałem, czy to. Plusy są takie, że poznaje się ludzi, że przede wszystkim poznaje się, że na świecie jest otwartość, że ludzie są fajni ogólnie wszędzie, tak, a nie tacy tak, jak w Polsce. No. No, zwłaszcza dla Polaków, jak się wyjedzie z Polski, to nagle to jest szok, odświeża. Nie? Jest szok, że można nie być takim, nie wiem, zamkniętym,
zabitnym
wrednym.
Wobec sąsiada.
Tak, i że nacjonalizm nie rządzi.
Tylko się spotkać na Wódce czy na Warszawach.
Tak, ani się ale nie biją o krzyże, ani tak.
Nie wiem, czy orientujesz się Kolosy w Gdyni?
Co
taki
to
festiwal
jest?
Podróżniczy?
Nie znam go.
Nie znasz go?
Nie. Na
no
czym
polega? Ja ci koniecznie polecam i wszystkim ludziom, którzy słuchają, no, no. którzy się interesują podróżami. Ja byłem w tydzień temu to było, czy dwa tygodnie temu. To są Kolosy weekendowy. Weekendowa impreza w Gdyni się odbywa. Oho. I tam co roku przyjeżdżają i prezentują swoje jakby podróże czy osiągnięcia ludzie różnej maści. Generalnie się tam znajdują i tacy ludzie, którzy właśnie jeżdżą po świecie, tam jarają się takimi, inaczej, jarają się podróżami, tak?
No, no,
i to
no.
by nie pojechali, gdzie by nie byli i tak dalej, to jest wszystko, wow, super, zobaczcie,
właśnie, na czym to polega,
ludzie otwarci i tak dalej.
Na czym ten fenomen polega, że ludzie tak już nałogowo podróżują potem?
No nie wiem, no wydaje mi się, że nakręca, słyszą od znajomych, nie, ale to też jest ważne, żeby wystawić ten pierwszy krok za próg. Ale są właśnie na przykład Tomek Michniewicz, który zasiada tam w jury, bo oni to oceniają, te wszystkie występy, znaczy prezentacje oceniają i tam wręczają kolosy, takie jakby pamiątkowe nagrody.
No.
Coś jest jak Oscary dla podróżników polskich. O.
I
na przykład Tomek Michniewicz właśnie jest tego typu podróżnikiem, on jest dziennikarzem, który podziela absolutnie twoje zdanie, nie? Że on nie toleruje ludzi właśnie, którzy jeżdżą i, znaczy nie toleruje. No taka jest jego opinia, że to jest coś złego, jeśli jeździsz i wyciągasz, to nie jest darmowa podróż, to nie jest,
no
nie
właśnie.
Ma nic za darmo. To
no
jest,
dokładnie, żeby o tym pamiętać.
Pijesz wodę, którą ktoś przytachał ze studni, tak?
No,
śpisz
no.
w łóżku, które zostało, nie wiem, pościel wymieniona, wyprana, tak, za no. pieniądze czyjeś, tak, i ktoś na to zapracował.
No.
I wiesz, i są ludzie właśnie, którzy, mi normalnie szczęka opadła, jaki jest rozstrzał między tymi podróżnikami. Między właśnie takim zwykłym Kowalskim, czy mną, gdzie pojechałem do Gruzji i wiesz, no wszystko mnie jarało, byłem pierwszy raz na takiej wycieczce, a są ludzie, którzy po prostu zjedli zęby na wycieczkach, znaczy na wycieczkach.
Czyli
oni tak naprawdę
szczerbaci już
jechali, ludzie, którzy jadą w miejsca, żeby zrobić reportaż o konkretnej rzeczy.
O, widzisz, to jest podróż prawdziwa, po coś, na
tak,
coś.
Tak, i to jest po prostu, szczęka mi opadła, jakich ludzi nie robią rzeczy. I część jest oczywiście tam komercjalna, czyli jakaś firma inwestuje w tą wyprawę i za to płaci i tak dalej.
Tak.
No i wszędzie te reklamy i tak dalej, może Discovery jakiś program później robi z tego, a część jest ludzi, którzy prywatnie coś takiego odbywają.
No, to ci to już w ogóle mózg staje. No.
Tak, i ja z całego serca po prostu polecam ten festiwal.
Kolosy, tak? A można tam przyjść, pogadać, posłuchać,
genialne.
Tak jak to działa? Kiedy to jest? Ja nic nie wiedziałem do tej pory.
No to jest no na wiosnę, no ja byłem pierwszy raz w tym roku, także
to
wydaje
jest co
mi się,
roku?
Że to jest co roku i wydaje mi się, że to jest jakoś na wiosnę, tak? W tym roku przypadło w marcu. Może
no,
ktoś inny będzie coś więcej wiedział.
Szkoda.
Ale to jest generalnie, jest całkowicie bezpłatny, wejście jest darmowe i jest mega, między
kto
innymi
za to
jest
płaci?
Też transmisja w internecie.
To nie ma czegoś takiego jak darmowe, kto za to płaci?
Miasto Gdynia.
Aha, no to dobrze.
To jest reklama dla nich.
Niech będzie, dobra.
Wejście jest darmowe dla uczestników, dla wolnych słuchaczy, tak?
No, no.
To nazwijmy. No i tam generalnie są też jakby takie a la targi, tak? Tam można książki podróżnicze kupić, tych ludzi i tak dalej. I tam się właśnie zbiera śmietanka po prostu, no tych
różnych podróżników.
Podróżników, którzy faktycznie robią coś dla czegoś i to jest niesamowite, jak badają kulturę, jak wchodzą między ludzi i próbują zrozumieć to z innej strony, przyjeżdżają do Polski i wiesz, i piszą o tym.
No widzisz,
rzetelnie, nie?
Tak. A nie, że przy okazji, nie? Bo właśnie większość z tych podróżników to tak ma chyba tą wizję, że podróżuje dla samego podróżowania, żeby dla siebie zbierać, nie wiem,
dla
wrażenia
siebie,
czy
tak,
coś.
Zdecydowanie, no.
A jeżeli coś robią, to zupełnie przy okazji i raczej tak, bo coś trzeba robić. Ale jak nie widzę w tym, żeby... No bo jest różnica, że najpierw się ma ideę, a potem się realizuje ją, używając do tego podróży, bo trzeba się jakoś tam dostać, dojechać. A co innego jest, kiedy sensem życia jest sama podróż, a cała reszta ma się do tego, do podróży dostosować. No to jest, jak widzę, no tak. Z tego, co mówisz, to podróżnicy są bardzo różni i z różnych powodów podróżują, tak?
Tak.
To dobrze, jak wiedzieć. To bardzo dobrze, to mi... Podnosisz mi wiarę w podróżnictwo.
Spokojnie. Są dobrzy ludzie na tym świecie.
Dobrzy? Nie, no wszyscy są dobrzy. Oni mają wszyscy dobre intencje. Ja nie mówię, że ktoś ma złe. Tylko zwracam uwagę na coś, co oni przegapiają. Chyba, że no trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, jestem pasożytem. Żyję, po prostu pasożytuję.
Wiesz, dużo ludzi patrzy na świat przez pryzmat siebie.
Tak.
W sensie jadę gdzieś, bo ja chcę tam być, bo patrzcie, robi sobie, wiesz, selfie na tle gór, selfie na tle, nie wiem, jakiegoś tam, no czegokolwiek, tak? Ale chodzi o mnie, że jestem w punkcie, ja jestem tym punktem głównym całego przedsięwzięcia, tak?
Tak, no właśnie, jeszcze właśnie dla siebie.
W drugą stronę, to dopiero warto doceniać i z tego czerpać wzorce, tak? Ludzi, którzy właśnie jadą w najgorszą dzicz, tak? W jakieś amazońskie lasy i tam coś próbują zrozumieć, tak? I przywieźć z tego rzetelne swoje uwagi, tak? A nie subiektywną taką mocną ocenę, że wow, jak było super, krzaki wlatywały mi do oczu i do twarzy i w ogóle widziałem lwa albo cokolwiek.
No dobra, okej. Okay. To dzięki za telefon, powiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę, na razie.
Na razie, cześć. No, to było o podróżowaniu i bardzo dobrze, a myślałem, że będę odosobniony i że opowiadam tu jakieś dyrdy małe, a tu wcale się okazuje, że nie, że bardzo, bardzo mądrze mówię. No, odbieram telefon, można dzwonić i pogadać. Bardzo lubię. Dalej, ciągle, zawsze. Kuba dzwoni, cześć.
No, cześć.
O, też podróżowałeś?
No, jak najbardziej, jeszcze jak. Troszeczkę sobie już w życiu pojeździłem. Nawet troszeczkę mi się stopem zdarzało.
No.
Ale to właśnie pisałem tutaj na czacie o tym dojechaniu do Wietnamu i tak dalej, bo takie to ja mam marzenie, żeby Azję objechać dookoła. Właśnie no. Autostopem.
To ty mówiłeś, żeby pierniczyć wszystko i pojechać?
Tak.
Bardzo dobrze. Czemu do Wietnamu?
No bo dalej się nie da. Dalej już nas może.
Że może, no tak.
No dalej, no nie wiem, istnieje coś takiego jak jachtostop, nie wiem czy wiesz.
Nie, ale ja zawsze miałem nadzieję, że istnieje coś takiego, bo sobie myślę, jakbym był w Meksyku czy coś, to może się załapię na jacht. Tylko czy trzeba być młodą dziewczyną z dużymi cyckami?
Nie.
Na szczęście
nie.
Mam taką w domu, więc może mi pomoże.
No to dobrze, że masz, ale to ci gratuluję, ale nie musisz sam być dziewczyną z dużymi cyckami.
Tak.
Tak samo wiesz, wśród takich Januszy podróżowania, którzy w życiu autostopem nie jechali, ale wszystko o nim wiedzą, wiesz jak to w Polsce jest.
No to tak, kraj ekspertów ten, przecież.
To też wśród nich istnieje taka mentalność, że na przykład z dziewczyną po Bałkanach jeździłem ostatniego lata.
No.
Jak z mojego taty kolegą jednym coś tam gadałem, bo on jakąś tam sprawę do mnie miał i się zapytał co w wakacje. Ja mówię, a z dziewczyną stopem będę po Bałkanach jeździł.
No.
On mówi tam hehe, to ją od razu zabiorą, a ciebie to nie hehe. Ale no, to tak nie działa i tak samo jachtostop jest coś takiego, jakbyś chciał wiedzieć. I to jest tak, że wiesz, jak są jachty prywatne, nie?
Tak.
Jak powiedzieć, no są, no na przykład dosyć popularne to jest na wyspach hiszpańskich, wiesz tam, czy jak się te wyspy nazywają, kurde.
No mniejsza z tym, ale o co chodzi?
idziesz do mariny, tam gdzie są prywatne te jachty.
Tak.
I tam są ludzie w tych jachtach, tak? Ci właściciele.
No tak, tak.
I oni mogą cię zabrać, na przykład jak się dorzucisz, swojego żarcia dokupisz trochę, no, albo nie wiem, będziesz im pokład szorować przez te dwa tygodnie, jak płyniesz przez Atlantyk. Albo jeszcze coś i za to cię, albo będziesz warty nocne robił, bo wiesz, oni muszą prąd oszczędzać i sonaru nie włączają, czy radaru, czy jak ktoś tam nazywa. Ja w ogóle nie znam na tym, na tej technice całej morskiej, ale w każdym razie możesz naprawdę za śmieszne pieniądze dotrzeć na drugi koniec ziemi. Nie?
Przez morze całe, ja zawsze chciałem płynąć przez ocean.
Pamiętam, jak pierwszy raz ogłosiłeś ten temat chyba 2-3 tygodnie temu, tak. I od tamtego czasu wierciłem ci dziurę w brzuchu.
No wiem.
To właśnie ktoś na czacie wspomniał o fazie, nie? Tym fazowskim.
No tak.
Nie wiem, czy kojarzysz.
Czy to jest ten taki buracki troszeczkę podróżniczek polski?
Tak. Wiesz co, ja go oglądam. On jest trochę buracki, zwłaszcza mnie wkurzył, jak był w Pakistanie.
No tak.
Bo wiesz, nie chciał, on wielki polski pan, nie chciał, kurde, jechać autobusem od granicy irańskiej. W Iranie jest bezpiecznie, w Pakistanie, jak wiadomo, na trochę gorzej.
No trochę gorzej, tak.
No, nie chciał jechać autobusem, bo on wielki autostopowicz, no to go policja zgarnęła. I akurat jakiś patrol miał jechać gdzieś tam dalej, w głąb kraju, a to tam droga kilkaset kilometrów idzie pod samą granicą Afganistanu, nie? Czyli generalnie dosyć niebezpieczny region.
No.
Delikatnie mówiąc. No to go ci policjanci zabrali ze sobą. On tam tylko w zasadzie jakby nie rozumiał, co się dzieje, to se z kałachem popozował, to mnie wtedy wkurzył, tym bardziej, że narażał trochę tych policjantów, którzy i tak by z niego pojechali.
No to jest taki pasożyt jednak, no, bardzo no, miły jest, i w ogóle, ale pasożyt jest. No.
On co do tego jachtostopu, to on właśnie jachtostopem w pierwszej swojej podróży do Ameryki Południowej właśnie tak dopłynął.
O skurczybyk, ja tam chcę. Naprawdę? To może nie trzeba by... Ja zamiast Martin, lecieć, to może by tam płynąć.
Martin. Jest płynie taka grupa.
Ja chcę lecieć, płynąć.
Wejdź na Facebooka, jest taka grupa, są dwie, które ci polecam. Pierwsza to jest Autostopowicze, czyli my, się tak nazywa.
No.
To jest polska największa grupa na temat autostopu. I jest druga, mniejsza, Jachtostopowicze, czyli my. Tam myślę, że informacje powinieneś znaleźć, jak to wygląda. To nie jest jak autostop, że to jest zupełnie za darmo.
No to tym lepiej, bo wcale nie chcę za darmo.
No, ale jak właśnie do tego zmierzam, że ty robisz zasadniczy błąd, bo ty uważasz, że ci i na początku się nawet trochę oburzyłem za to.
No, że co?
Ty robisz taki błąd, że tobie się wydaje, że ktoś, kto jedzie autostopem, na przykład jedzie za darmo.
No, bo jedzie za darmo.
Znaczy, za darmo, jeśli myśleć o pieniądzach, to tak, bo zazwyczaj nie płaci.
Nie, o wszystkim.
Tak jest. Dobrze coś odpalić kierowcy. Ale zapominasz o tym, że... nie wiem, prowadziłeś kiedyś samochód, czy nie?
No, samochód to nie. Ja jeżdżę motorami tylko.
No, motorem, no, ale w każdym razie. Spytał się kiedyś jakiegoś kierowcy, który brał autostopowiczów, to najlepiej tirowca, nie?
No.
Po co on to robi? Dlatego, że oni to robią z celów takich dosyć, jak to powiedzieć?
No wiem, żeby se pogadać i tak dalej, tylko zwróć uwagę, że ten, który podróżuje, to też sobie pogada i to jest obopólna korzyść, a do tego wszystkiego jeszcze, pomimo, że mam obopólną korzyść, to jeden płaci za to wszystko i utrzymuje samochód, a drugi nie, więc to dalej nie jest za darmo.
Dobrze, tylko że ty jako autostopowicz na przykład,
no.
Coś musisz jednak z siebie dać, nie? Żeby nie było gościowi nudno, on cię bierze, żeby se pogadać, bo mu nudno, żeby nie zasnąć i tak dalej, nie?
No taka wymiana.
Bez tego by mu było trudniej prowadzić. A ty masz tego to, że sobie dojedziesz. A przecież, no słuchaj, jak jedziesz samochodem, to tak naprawdę, jak ktoś jedzie, nie wiem, z Krakowa do Warszawy i ty tego stopa łapiesz pod Krakowem i jedziesz z nim do tej Warszawy, to dla niego nie jest tak naprawdę jakiś koszt. Ja wiem, że troszeczkę więcej benzyny samochód spali, jakieś, nie wiem, jakieś ułamki więcej, dlatego że no trochę więcej waży wtedy samochód, nie? No ale komu normalnemu, nawet kierowcom się tego nie chce liczyć. Dlatego kierowca tutaj nic nie traci. Oczywiście jest taka buceria,
no.
Przykład i to wśród autostopowiczów takich poważnych jest bardzo krytykowane, powiem ci, bo wydaje mi się, że ty trochę generalizujesz, że wszyscy autostopowicze to takie buce na przykład. Słyszałem o historii, nie widziałem czegoś takiego, ale słyszałem o tym, jak na przykład samochód się popsuł, no i kierowca otworzył gdzieś tam maskę, nie, i coś tam grzebie w tym silniku.
Myślałem, że wyskoczył autostopowicz spod maski czy coś.
A tu autostopowicz sobie siedzi w środku i ma w dupie, nie? Jak jesteś autostopowiczem, wypadałoby, żebyś mu chociaż jakoś pomógł, nie?
No, czy ja wiem, no jak oni takie podejście mają, że jeszcze przysługę robią ci, że dam się przewieźć. I to może jako ja autostopowicz powinienem powiedzieć, dam się przewieźć do Paryża za 100 zł na godzinę na przykład, za mój czas.
Coś takiego, to się nazywa BlaBlaCar.
No jego, że w drugą stronę się płaci niestety, a to przecież to ten, kto jest autostopowiczem, to wyświadcza największą przysługę temu, co jedzie, nie? Bo tam rozmawiać można.
No tak, to zależy, wiesz.
To tak dziwnie przedstawiasz tą sprawę, naprawdę.
Wiesz, Marcin, jakoś. Nie każdy, no nie, ale chciałem ci tylko uświadomić, że to, że ktoś za coś nie bierze pieniędzy, to wcale nie znaczy, że to jest za darmo.
No to o tym ja mówię właśnie.
No. To ja mówię o tym samym, tylko trochę od drugiej strony. Ale trochę tu krytykujesz właśnie taką bucerię podróżniczą, dlatego że ja byłem w Gruzji na przykład, tak jak przedmówca.
No, no, no.
Przy czym wcześniej przeczytałem taką świetną książkę Melera Tomasza, bodajże, kurde, nie pamiętam imię nigdy. Na pewno jest ten problem. W każdym razie on świetną książkę napisał. On był wydawcą Playboya bodajże. Wydawcą czy tamtym. Tomasz Meller jakoś tak.
No, no.
W każdym razie napisał książkę, ona się Gaumardzow nazywa. To jest na zdrowie po gruzińsku. Napisał świetną książkę o Gruzji. Ja ją przeczytałem. Tam opisał właśnie tę całą gruzińską gościnność i tak dalej, to wszystko. I właśnie dużo ludzi to czyta. I ma coś takiego, co ja na początku pomyślałem, że o, pojadę sobie do Gruzji, to sobie będę jeździł za darmo, jeszcze mi wina naleją.
No, no to tak po to ludzie jeżdżą.
I powiem ci tak, ja jak byłem w Gruzji, to ja generalnie za wszystko płaciłem. Dlatego, że w którymś momencie sobie uświadomiłem i to na czymś blogu też przeczytałem, że to jest takie, jak to się w Polsce mówi, cebulactwo trochę, nie?
Pasożytnictwo to właśnie.
Ci ludzie na miejscu, choćby w Gruzji, oni mają taką kulturę na Kaukazie generalnie, że trzeba pomóc i tak dalej. Oni mają tą gościnność wpojoną. Ta,
taką chorobę mają, a tutaj podróżnicy wykorzystują biednych, chorych ludzi, których mają imperatyw, że muszą przyjąć.
I taki przeciętny Polak to w Gruzji naprawdę dużo może za nieduże pieniądze. Nie?
No ja wiem, no właśnie, dlatego to...
I dlatego, ja na przykład no. Jak jechałem wtedy na przykład busem z Tbilisi do Batumi nad morze, no. To jest jakieś ile tam było, 10 lari, to na nasze 15 zł teraz pewnie, albo i mniej, to ze 200 km, no. Czyli nie drogo, nie?
No raczej. No.
To widziałem na przykład, za przeproszeniem, podróżników z plecakami, którzy chcieli tak jak w Europie łapać stopa. Aha. I oni na przykład, a tam busy się zatrzymują, bo oni nie do końca rozumieją autostop, nie? Co to jest.
No tak.
I te busy już tam na przykład migacz włączał kierowca, a oni tymi rękami machają, że nie.
Nie, oni chcą za darmo, bo z biednego kraju przyjechali.
Tak samo w Armenii, coś takiego też widziałem, że gadam z jakąś kobietą, nie, z facetem. Jednym właśnie w busie zarywania, jak wyjeżdżałem. I on się mnie pyta, a czemu nie stopem? Przecież wszyscy Polacy stopem jeżdżą. Ach,
no właśnie, widzisz, o to mi chodzi. No to umiłowanie darmowego. Na czacie MacMaciek przyszedł i mówi, halo, co tu się wyrabia? No jak ci informuje MacMaciek, że to jest rozmowa o podróżowaniu, czy to jest pasożytnictwo, czy dobre? Czy to ma więcej dobrych stron?
W każdym razie, to co chciałem powiedzieć, to że ja najpierw byłem oburzony, że ty najeżdżasz na wszystkich podróżników.
No nie na wszystkich przecież.
A potem, a teraz jak tak gadasz, to w zasadzie ty szkalujesz mniej więcej to samo, co ja. Dlatego ja po Europie stopem sporo jeździłem.
No, jak po Europie?
Masz rację, że ludzie nawet na zachodzie bywają bardziej otwarci niż u nas.
No.
Dlatego, że złapałem kiedyś na przykład pod Berlinem stopa, facet akurat jechał i było widać, że facet rzeczywiście bogaty, jakieś tam auto świetne miał, mówił, że jest prawnikiem i tak dalej, starszy już gość.
No, no, no.
I słuchaj, bardzo przyjemnie się z gościem gadało, naprawdę, taki gościu mądry, miły bardzo ten, podwóz mnie gdzie trzeba, jeszcze tam pogadał ze mną, pojechał potem, bo już musiał i ten, wyobraź sobie, jak to w Polsce, wiesz, w Polsce jak każdy sobie Niemca wyobraża, że nudny, że ten, że gadać się z nim nie.
No, to tacy też są, różni są, no.
No, ale w każdym razie ja jeszcze zauważyłem, że ja mam coś takiego, znaczy ty mówisz, że podróż ma mieć cel. Mi się zdaje, że ja podróżuję po to, żeby jakoś to miejsce dane, do którego jadę, poznać.
Nauczyć się dla siebie.
No. Coś takiego. Potem na przykład, ja na przykład bloga prowadzę, znaczy prowadzę, napisałem dwa wpisy i to olałem. Ale chyba go odżywię w końcu.
Ożyw go.
Będę tam to opisywał, może coś z tego wyjdzie, nie wiem, może książkę kiedyś napiszę.
No nie, no po dwóch wpisach to nie wróżę, że ci się uda.
Tak nie, ale mówię, że tego bloga odżywię najpierw, nie?
No to go odżyw
tak
najpierw.
Tak lubię.
Jak będzie 50 wpisów, to może możesz myśleć w ogóle o książce dopiero. Dobra, dzięki. Dzwoni tutaj Kamil jeszcze, to jeszcze go odbiorę. To był Kuba, a teraz... Sam uciekł, ja go nie zrzuciłem. A teraz dzwoni Kamil. Cześć, Kamil.
Witam, witam.
Czy ty jeździłeś też?
Trochę, żem przejeździł w swoim życiu. Na pewno mam kilka fajnych miejsc zaliczonych.
No to dla zaliczania jeździłeś, tak?
Tak, i nie widzę nic złego. Na przykład w tym roku planuję pojechać sobie do Hamburga na mecz drużyny HSV Hamburg. I nie widzę nic złego, że jadę, przy okazji zwiedzam miasto, ale głównym jak gdyby celem tego wyjazdu jest wejście na stadion, nie?
No, że ja nie powiem, że nie widzę nic złego, ja powiem, że widzę bardzo dużo dobrego. O, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, bo się i człowiek uczy, i z ludźmi pogada, pozna kulturę i w ogóle
tak,
ruszy się z domu. To są bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja tylko oprócz tych dobrych rzeczy tutaj zwracam uwagę na to, co zauważyłem, co niekoniecznie już jest dobre. Kiedy się właśnie...
Jest co, muszę ci powiedzieć, że tak mi się to raz byłem i to chyba był błąd w Berlinie ze zorganizowaną wycieczką z grupą. No i jest takie muzeum pergamońskie w Berlinie. Polecam tym, którzy chcą. Oczywiście wycieczka, wiesz jak, może nie wiesz, ale wycieczka z zorganizowaną grupą jest taka, że tutaj idziemy, coś tam przewodnik kilka, nie, na przykład 24 sekund opowie o tym, dobra, idziemy dalej i tak, wiesz, tak zwanie po łebkach, nie?
No tak.
Ale najbardziej cebulackim momentem było, jak Polaczki mnie były te broszury muzealne, nie? No. Dorwali się do tych broszur, nie? Ja mówię, po co bierzecie to? I tak większość z was nie zna języka niemieckiego, to po jakiego pieruna to bierzecie?
No po co,
bo przecież
im to było?
Przyjdzie taki Niemiec i jemu się to przyda bardziej ta broszura w jego ojczystym języku niż Polakowi, nie?
No otóż to, o to mi tu chodzi. No to myślenie o pożytku jeszcze innych. No właśnie, widzisz, to jest to, o co mi chodzi w tym podróżowaniu, że są tacy, co podróżują dla ludzi, myśląc o ludziach. Też, żeby siebie nauczyć, ale jakby celem podstawowym jest to, żeby gdzieś jechać, szkołę zbudować, gdzieś jechać, z ludzi nauczyć. Coś takiego, nie? Jak ja pojechałem na Ukrainę w lecie, to żeby tam z dziećmi gadać, pokazywać im inne myślenie, nauczyć polskiego i różne inne rzeczy. Żeby dać. A to, że ja się uczę, to jest dla mnie bardzo ważne, ale to jest drugorzędne, to jest przy okazji, to nie jest ten cel. No i są tacy ludzie, co mają absolutnie w dupie wszystkich i jeżdżą, korzystając ze wszystkiego, co się da po drodze, najlepiej za darmo. I nie widzą w tym nic złego.
Na przykład, przepraszam, że ci przerwałem.
Proszę bardzo.
Na przykład ja jadę, jadę do tego Hamburga, nie?
Tak.
No i muszę gdzieś zjeść. No to jak gdzieś zapłacę, no to tak daję komuś pieniądze po prostu na biznes. To też nie jest za darmo, tak? Płacę, no ktoś na przykład, nie wiem, może zatrudnić dodatkowego tam pracownika, czy coś takiego, nie?
No
tak, ja mogę na przykład, była fajna kelnerka, czy fajny kelner, no to dorzucę mu tam eurosa na piwka, czy coś takiego, wiesz, nie?
No pewnie. No ale wiesz, to nie ma problemu, jak się tam raz na jakiś czas jeździ. Chodzi mi o to, że to podróżowanie coraz częściej widzę takich ludzi, co zachęcają, żeby tak żyć w ogóle, że tak jeździć przez 2 lata. i no spać tak, cały
tylko
czas.
Czy jest
tam
jakiś sens w tym, nie?
No ja, ja nie rozumiem, wiem jaki właśnie.
Wiesz, no, że jeździ dla samego jeżdżenia, wiesz. No.
Właśnie nie wiem, no właśnie jaki jest sens, to czemu tak ludzi pcha do
wiesz,
tego?
Wiesz co, to trochę odbiło do tematu podróży. Niektórzy ludzie lubią jeździć samochodem w nocy dla samego jeżdżenia, bo naprawdę
a, to tak.
efekt jest zajebisty, nie?
No tak.
Bo jeszcze jak masz, nie wiem, czy kojarzysz muzykę typu synthwave.
A jaka to?
Taka elektroniczna.
A, to, no to nie wiem, nie wiem, ale no czasem
pisz sobie
pasuje
w YouTube tak. Kawiński Nightcall, to jest właśnie taki artysta, który ogólnie zapoczątkował, to jest taka muzyka elektroniczna stylizowana na lata 80.
O, to ja lubię taką jak ten Jean-Michel Jarre i takie?
No, tylko że to jest lepsze.
Lepsze niż Jarre? I Biliński no, Marek też?
Wiesz co, no gust to jest kwestia subiektywna, także.
Jest. Ale to ja poszukam, bo ja lubię taką właśnie. Sobie
Kawiński.
Przynieść rzeczywiście przy tej muzyce, jak się gdzieś jeżdżę tym rowerem swoim elektrycznym i jadę piątą godzinę, jako, i zwłaszcza w nocy, strasznie fajnie. Nie wiem dlaczego się jedzie przy tej muzyce. Coś jak country, tylko inne. No.
Country
też się fajnie jeździ. No, ale strasznie też fajnie. Nie wiem, są takie rodzaje muzyki, co się przy nich fajnie jedzie.
No i też niektórzy na przykład najgorzej mnie wkurzają ludzie, którzy robią antyreklamę Polakom i Polsce. To jest ogólnie tacy, wiesz... Tacy...
A, to co cię Polska? Nacjonalistą jesteś i myślisz, że tam Polską będą przejmować od razu.
A wiesz dlaczego, już przepraszam, że z tematu na temat przeskakuję, wiesz dlaczego ten Polak, który został w Anglii brutalnie pobity, że wskutek czego zmarł, wiesz jaką miał bluzkę na sobie?
Polska rządzi światem, czy coś takiego?
Śmierć wrogom ojczyzny, czy coś w tym rodzaju.
No to się nie dziwię i nie współczuję mu, bo chciał. Także
jest jak... przepraszam, że ale zmienię temat trochę Volenti na tę młodzież patriotyczną. To jest naprawdę ogólnie jak widzę ludzi, którzy noszą tą odzież, no to kurczę.
Ej, mają wszystko, wszystko na co zasługują, to dostają. I ja tutaj się bym stosował do zasady Volenti non fit in iuria, jak powtarza Korwin. Chcącemu dostać w ryj, nie dzieje się krzywda, jak w ryj dostanie. I już,
oczywiście.
Nie ma tutaj żadnych tych... No.
Ale na przykład to mnie też wkurza, że ci ludzie, którzy noszą te koszulki patriotyczne, tak zwane, mieniają się patriotami, a tak naprawdę nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, bo
może jest,
to te symbole nie. Tylko sprowadza do miana głupiego logo, nie tak Adidasa, Nike czy Windowsa. Nie?
No nie wiemy, co oni tam myślą. Ja nie wiem, czy jest jakaś dobra definicja patriotyzmu, ale podobno jest. Ja nie wiem. Właśnie jakoś trudno mi ją odróżnić jedną od drugiej. No, dobra, okej, bo dzwoni tutaj człowiek i ja go zapytam,
no to
za podróżę.
Dzięki za...
Dzięki, tak, dzięki.
Za wysłuchanie.
Dzięki
no
za
i
informację.
Pozdrawiam wszystkim. Aha, jeszcze jedno pytanie. No. Tak na szybko. Da się zresetować hasło do czatu?
Da się.
Bo zapomniałem.
Ja mogę. Napisz mi po audycji. Ja ci tam zresetuję. No.
Dobrze. No, na razie.
Razie.
Cześć.
Cześć. To był Kamil. Jak zapomnisz hasło do czatu, w ogóle się nie przejmuj. Tylko do mnie napisz 222-195-159 i ktoś tu dzwonił, ale właśnie przestał dzwonić i mam nadzieję, że zadzwoni znowu. A w międzyczasie to... Jeszcze nie. W międzyczasie dżingielek.
Nie po raz pierwszy staje mi...
No zobaczymy, ja generalnie wszędzie zawsze ciągnęłam.
Tak, słuchajcie audycji Free Live i dzisiaj jest o podróżowaniu i o pasożytnictwie. I dzwoni ktoś, co ja nie mam pojęcia, kto to jest. Cześć.
Cześć, Martin.
To ty się podpisujesz inicjałami MA teraz.
Tak?
No tak.
A co, jestem ścigany za coś? Za nie, spam, nie, czy, spamy nie, jakieś...
Zastanawiałem, w jakim języku będzie rozmowa.
A. Po polsku.
No to ty właśnie.
Chyba, że chcesz po włosku.
Nie, bo na Skype'ie to raczej po widzisz powinno być chyba, czy coś takiego.
nie umiem jidysz, chociaż no, spróbuję się nauczyć kiedyś, mam nadzieję. Chociaż teraz hebrajski chyba będzie lepszy, bo oni przecież mówią po hebrajsku.
Teraz już nie ma jidysz, to prawda. Ty mi powiedz o podróżach, czy byłeś i czy byłeś pasożytem i czy lubisz być.
To zależy, co rozumiem przez pasożytnictwo w podróżach.
No to co taka jedna Ania w portalu na temat opowiedziała, że wzięła, sprzedała sobie wszystko i jeździ już parę lat po świecie i śpi tam, gdzie popadnie i cały czas na czyjś koszt, nie?
To już mi trochę jak bezdomny. Znaczy,
dokładnie
trochę jak
tak mówiłem, no właśnie, bo to już mi jak bezdomny. Ona jest taka bezdomna i jej się to podoba. No.
To nie jest podróżowanie, wydaje mi się, że...
No czemu? To jest bardzo podróżowanie. To jest właśnie życie w podróży całe.
Znaczy, to jest chyba trochę mało odpowiedzialne.
A czemu?
No bo... No okej, jeżeli ktoś chce mieć taki sposób na życie, to spoko, że sprzedajesz wszystko i zaczynasz sobie jeździć po tym świecie, ale tak właściwie to za co ty tak właściwie żyjesz?
No to za
to, że ktoś
co tam
ci coś
popadnie.
Daje, czy za to, że... Tak. To nie wiem w sumie, za co można żyć w takim momencie, jeżeli nie masz żadnych zasobów finansowych.
No to nie jest jakiś duży problem, bo rzeczywiście w podróży się da zarobić, poza tym ona tam jakieś projekty zbiera po drodze i... Nie, ja nie wiem, właśnie nie powiedziała, coś tu mi nie pasuje, gdzieś jakiś... Widzę dziurę w rozumowaniu, ale napisała na przykład tak na koniec. Nie wierzę w emeryturę, ten system musi upaść. Ale to dziwne, że dlatego podróżuję i żyję na czyjś koszt? No nie. No mówimy dalej. Z mojej umowy o dzieło, którą miałem jako freelancerka i tak właściwie nie było na nią szans, ale myślę, że osoby pracujące na etacie też muszą mieć jakiś plan B. O czym ona gada? Nie wiem. A, i tu mówię. Wierzę, że inwestować warto przede wszystkim w siebie, mówi. I inwestowanie w cokolwiek innego, no dobrze mówi, że w cokolwiek innego przy dzisiejszym systemie ekonomicznym jest co najmniej niepewne, jak sami widzieliśmy kilka lat temu. I mówi tak, że dzisiaj jednak bogatsza o doświadczenia w naprawdę różnych sytuacjach, wiem, że sobie poradzę. Właśnie, i teraz mi chodzi o to podejście. Czego ona się przez te lata nauczyła? Jak mieć za darmo spanie i jedzenie? No bo się co możesz nauczyć w podróży, gdzie tylko skaczesz z miejsca na miejsce i myślisz, gdzie tu zjeść i spać cały czas? No nie nauczy się, jak zarządzać ludźmi, ani nie nauczy się programowania, ani nawet języków się nie nauczy, bo nie ma jak i kiedy. Musi przecież siąść na dupie i trochę się zatrzymać w jednym miejscu, żeby się nauczyć. Więc ja nie wiem, czego ona się tak naprawdę nauczyła. No, co ona umie? No i nie zatrudnię ją jako na przykład programistkę teraz raczej chyba.
No,
jako darmowego poszukiwacza.
Znaczy, przepraszam, ale to już mi strasznie, jakby była osoba bezdomna, bo robi dokładnie to samo, co osoby bezdomne, tylko że trochę tylko żona podróżuje po Europie, a osoby bezdomne po mieście.
Ona robi to samo, tylko nie pije tyle i jest milsza i ładniej pachnie.
No fajnie, tylko no, tak jak mówisz, to się tutaj, no nic się nie nauczysz, chyba właśnie tylko
coś
to jak
zdobyć
za darmo żarcie, tak. Albo jak się napić.
I pewność siebie zdobędziesz, takie różne rzeczy, otwartość do ludzi, odwagę. No to prawda, tylko...
Ale to czy do tego potrzeba podróży?
No często tak, bo nie, to jest na pewno najlepszy sposób, ja myślę, podróże. Jak się tak rzucisz na taką głęboką wodę, to potem wracasz do domu i sobie ze wszystkim poradzisz. Ja pamiętam, jak byłem w Anglii i musiałem się nauczyć lokalnego języka, co połowę nie rozumiałem, bo miałem straszny akcent w Bristolu było. I tam się okazuje,
czekaj.
Że...
Czekaj, czyli ten taki robotniczy język brytyjski?
No, taki trochę, no, taki. Jeszcze oni mają w tamtym regionie taki własny w ogóle akcent wymowy. No trzeba się było tego nauczyć, ale wszystko się tam załatwiało przez telefon. Ja nie lubiłem gadać przez telefon, załatwiać, jestem za nieśmiały i w ogóle. No ale potem się przyzwyczaiłem i potem jak byłem znowu w Polsce, to nagle strasznie łatwo mi było gadać. I to był plus tego podróżowania i nowych doświadczeń. Coś tam jest i przez te podróże się bardzo szybko uczysz różnych rzeczy, bo trzeba.
Nie. A ty czego się nauczyłeś w podróżach? Znaczy, no jak byłeś w tej Anglii, tak? To, czy byłeś jako podróżnik, czy jako...
Właśnie
no,
nie, ja tam. Żeby sobie mieszkać, bo ja nie podróżowałem dla... Znaczy, ja mam wizję podróży inną w ogóle. Ja zmieniam miejsce po to, żeby tam zostać na tym nowym miejscu jakiś czas. Właśnie po to, żeby się nauczyć, bo no nie da się nauczyć nic, nie da się dużo wziąć z podróży, jeżeli się cały czas skacze, więc moja wizja podróży jest jechać gdzieś, albo na przykład pojeździć przez tam tydzień czy dwa tygodnie, to można, ale potem gdzieś zostać na jakimś miejscu chociaż parę tygodni albo miesięcy. I wtedy dopiero to nazywam podróżowaniem, które coś tam daje. I to jest jakaś inwestycja, bo się uczę.
No. No, to jest bardzo podobny do tego, co robi Wojciech Cejrowski. Nie wiem, czy czytałeś jego książki.
No, jedną, on ładnie pisze i fajnie zajmuje.
No właśnie, to. Znaczy, to jest dla mnie tak w ogóle, abstrahując od tego naszego tematu, mnie to zawsze zadziwia, że Wojciech Cejrowski potrafi tak świetnie pisać, a przy okazji być takim bucem i że potrafi podróżować.
Że może on, to znaczy, jedno z drugiego bierze. Ja też jestem trochę bucem, a też dobrze piszę.
Ale, tak, jesteś bucem, to prawda.
Ale dobrze pisze. Ale mi
chodzi
też
o to, że no, kiedy się go słucha na przykład w internecie, jakieś jego wywiady, to on taki jest biały nacjonalista, tam o, tak. Maryja Królową Polski i do boju Polską.
Dokładnie, i superkatolik.
A potem jak sobie gdzie, i z tego co zrozumiałem z tych jego książek, potem gdzie, jak on tam sobie gdzieś jedzie, to on siedzi cicho, nic nie mówi na te tematy, i po prostu bierze od tych wszystkich tubelców, z którym się spotyka. I on też tak robi, że on nie przychodzi od wioski do wioski jakiś Indian, tylko on tam siedzi i jak najwięcej próbuje się od nich czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć na temat tej dżungli i tak dalej.
Ale to jest całkiem co innego. To ma sens. To nie jest pasożytowanie na nich. To jest wymiana doświadczeń, to jest poznawanie kultury, która potem procentuje i on potem daje innym, pokazuje jak ta kultura wygląda. To nie jest to samo, co se tak skacze, żeby se pomieszkać za darmo, gdzie się da. Poza tym on nie wykorzystuje jakoś ludzi gdzieś lokalnych na miejscu, żeby nikomu nie płacić i brać za darmo żarcie i spanie. No tego nie robi, tylko płaci. Albo
no
pracuje.
Płaci, to płaci, znaczy dużo płaci z tego, co pisze, no. Ale też płaci tym swoim... Znaczy to jest ciekawe, bo on twierdzi i myślę, że to jest prawda, że on jest jedynym człowiekiem w tych okolicach, który chodzi od wioski do wioski, gdzie czasami w tej Puszczy Amazońskiej wioska, który nie wie, że istnieje wioska 10 km dalej i on daje im takie informacje, że słuchajcie, tam jest też wioska i możecie coś tutaj z nimi handlować i inne rzeczy.
Za listonoszem. Jest... Możliwe, bo to jest rzeczywiście, bo my tutaj ludzie z Europy, z zachodu tak zwanego, a my się też jak najbardziej zaliczamy, mamy właśnie dużo rzeczy, które uważamy za oczywiste i dla ludzi na całym świecie one są odkryciem. Właśnie na przykład to, że handlowanie jest pożyteczne dla wszystkich, albo informacje, że są ważne, albo organizacja pracy. Nawet takie proste rzeczy są odkryciem dla ludzi gdzieś tam na świecie dalej.
No, i to jest...
No i to dużo dajemy. Znaczy, to jest bardzo dużo dawania od siebie.
Znaczy mi się to... Właśnie ten system mi się bardziej podoba podróżowania, że tak jak mówiłeś, że przyjeżdżasz, bierzesz, znaczy próbujesz zyskać jak najwięcej z tego, że tam mieszkasz, czyli że wymieniasz informacje i potem lecisz dalej, gdzie możesz te informacje potem wymienić na inne informacje. No nie wiem, może to przez gry komputerowe, ale wydaje mi się, że to jest chyba o wiele lepszy system niż taki, że no sprzedaję wszystkie swoje miecze, tarcze i w ogóle co tam mam i idę w świat i zobaczymy, co mnie tam czeka. Czy
ale to fajnie brzmi, a to romantyczne takie, nie? Z drugiej strony.
Tak,
przygoda.
Tylko, że ten romantyzm pewnie zaraz walnie w jakąś ścianę nie do przebicia.
Nie no. Walnie, bo rzeczywiście to, co ja myślę, co ta Ania tam poopowiadała podróżująca, ona podróżuje sobie po całym świecie i większość świata jest biedna, tak naprawdę. I w tych biednych krajach najbardziej w ogóle nie miała problemu ze spaniem i jedzeniem. Więc tego, co mówi, to się nauczyła jednej rzeczy, że sobie poradzi. Choćby nie wiem, jaki kryzys był. I ma rację, bo właśnie była w miejscach, gdzie jest totalny kryzys i nie było problemu. No, więc znaczy, że ucieknie z Polski i będzie miała co jeść. I to jest dobra, pożyteczna wiedza, tylko że jakaś taka strasznie marna, bo ja to wiem i bez podróżowania, że w razie czego to biorę, wyjadę i se poradzę gdzie indziej. To nie jest jakiś problem przecież. No.
Czyli co ty polecasz?
Ja polecam, właśnie. Ja polecam podróżować, zwłaszcza po szkole. Podróżować wtedy, kiedy nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Spakuj się, sprzedaj, co się da, albo naucz się tam czegoś i jedź gdzieś. Jedź se. Jedź gdzieś, jak ci się dojedziesz gdzieś, poznajesz ludzi, spodoba ci się, to zostań tam jakiś czas i ucz się dalej. Szukaj siebie, szukaj innych, patrz, co jest do roboty. No, aż do momentu, kiedy stwierdzisz, że wiesz, co chcesz robić w życiu, to wtedy wróć albo znajdź jakiekolwiek gdzieś tam miejsce na trochę dłużej i rób to. I zostaw to podróżowanie i weź i się zajmij za budowanie czegoś wtedy. Co myślę, że to jest taka bardzo naturalna kolejność i pozwalająca człowiekowi wykorzystać dobrze wszystkie momenty w życiu, te różne. Czyli momenty, kiedy nie wiesz, co robić i momenty, kiedy wiesz, co robić. Jak nie wiesz, co robić, podróżuj. Ale po to, żeby siąść na dupie w którymś momencie. Tak samo jak są te różne takie filmy o podróżowaniu i książki, to one są często, zwykle, prawie zawsze zbudowane według tej samej zasady, że w czasie filmu ktoś tam podróżuje i na końcu odkrywa swoje miejsce i siada i zostaje. No czasem jest inaczej, jak Wiedźmin czy coś, to zawsze musi podróżować, ale taki typ podróży, żeby dokądś dojść, znaleźć swój dom, to jest bardzo dobry typ i myślę, że pasuje do życia lepiej niż Wiedźmin.
To ciekawe, to jest mądre.
No bo ja mądry jestem dosyć.
Martin powiedziałeś coś mądrego.
Ja ciągle mówię coś mądrego.
No powiedz.
Się czasem wygłupiam. Nie, naprawdę, to jestem niezrozumiałym mędrcem tutaj. Bo pierdzę za dużo przy okazji różne i wygłupiam się. Wtedy się myśli, nie, co to za mądry człowiek? Mądry człowiek nie robi, bąków nie puszcza, prawda? Jakieś takie... To już nie jest mądry. Nie.
Dlaczego?
Bo pierdzi.
To co?
Mądry musi mieć krawat i zebrać publiczność i być poważany i szanowany i wydać książkę poważną. Musi mieć ISBN oczywiście. No, a jak nie ma, to nie jest.
Czekaj, opisałeś mi teraz typowego coacha.
Tak, właśnie, to coach jest mądry dzisiaj.
Ale coach nie jest mądry.
Wiem,
jest
on jest kretynem, ale ludzie uważają, że jest mądry.
Kto tak uważa?
No myślę, że ci, co kupują jego książki, zamiast dać na Radio Enklawa, żebym mógł dalej pisać, albo zamiast mnie wspierać na Patronite, to wspierają znowu jakichś ludzi, co mają taką jedną długą stronę internetową i tam co dwie długości jest kup, zniżka. Zawsze na tych stronach. Są takie specyficznie zrobione strony, co one wszystkie mają identyczną kolorystykę, nie? I one mają zachęcać, żeby coś kupić. I ona jest taka jedna długa, przewijająca się strona.
To nie są szablony po prostu gdzieś kupione za 10 zł?
To tak wygląda, jakby to był szablon. One wszystkie tak samo wyglądają. Dzisiaj znalazłem, na przykład dostałem jakąś reklamę gry. Gra się nazywa Virtual Pilot czy coś. Wchodzę na tą stronę, patrzę, a to tak jakby tam Hugo z kontestacji znowu zrobił reklamę jakiegoś kursu czy coś, albo jakiś coach, albo nie wiem, takie te kolorki, klub i zawsze obowiązkowo jest, że co mówią klienci i tak dalej. Tylko wiesz, jak Hugo to robi, to przynajmniej ma prawdziwych tych klientów, co mówią, a jak ten gość zrobił, to on wszystko się okazało potem, że te zdjęcia są powklejane z jakichś tam ludzi publicznych w sieci i te opinie już były w 5 innych produktach przez kogo innego pisane, a sama gra, co on ją sprzedaje, ona jest w ogóle za darmo dostępna pod inną nazwą, więc sobie ktoś zmienił nazwę i teraz sprzeda. Ja pierdzielę, co za koszmar. Jak już się widzi coś takiego, ja myślę, że ludzie się już odpornili, już nie można w tej kolorystyce reklamować czegokolwiek, bo już wiedzą, że to ściema. Taki odruch jest.
Bo to jest ściema, to jest za dużo już ludzi, co mówi, że to jest ściema i ludzie zaczynają wierzyć tym, co mówią, że to jest ściema. No, najgorsze jest to, że ci prawdziwi coachowie, co naprawdę coś mają do powiedzenia, są traktowani jak reszta.
To ja. No a ja, dobra, ja nie jestem. Bo... jestem coachem oczywiście, tylko że ja tego tak nigdy nie nazwę, bo dobra, nie jestem coachem, nie wiem. To się tak, a jak to się nazywało? Bo to właśnie znowu jest ta maniera, co na początku audycji mówiłem, że te wszystkie rzeczy, co już było od tysięcy lat istniały i się sprawdzały i funkcjonowały, to się teraz nagle odkrywa i wymyśla im nowe nazwy angielskie i robi fajną stronę i one są nowe. I teraz na przykład coach to jedna z takich rzeczy. A tacy ludzie zawsze byli, tylko się różnie nazywali, no. Co uczyli innych.
No, to prawda jest prowadzili. Akurat. Na przykład był sobie Platon albo Arystoteles.
Albo Jezus na przykład.
Był Jezus.
Jako rabin. Może, no. Nie? Kiedyś się nazywało rabi, teraz się nazywa coach.
To co, to czekaj, rabini to byli tacy chodzący coachowie?
No, a ich uczniowie to kto byli? No właśnie ci zapisali na kurs taki jakby do coach. Tylko oni to robili naturalnie, bez tego całego cyrku idiotycznego. No tak, no. Był rabi.
Jezus, naturalny coach.
To był coach. Kiedyś zrobiłem odcinek, możecie znaleźć na stronie odwyk.com o coachu. Wpiszcie sobie coach i tam gadałem z jakimś właśnie coachem, takim właśnie sensowniejszym dużo bardziej. I ten gość, doszliśmy w sumie razem do koncepcji, że Jezus był pierwszym coachem znanym bardziej. Takim, no bo był, rzeczywiście, z tego co ten gość robił, co robił Jezus, to właściwie to samo. Oprócz tego, że ten coach nie umierał na krzyżu, ani takich rzeczy nie robił. Ale co do uczenia, to w ten sam model jest.
Czyli przekazywanie wiedzy za pomocą ustnych przekazów, a potem ktoś to zapisze, tak?
Nawet nie wiedzy, bo to, co Jezus robił, to nie chodziło o samą wiedzę, tylko postawę życiową, o to, żeby ludzi konfrontować z ich własnymi problemami, ich, tym, czego chcą i tak dalej. Jezus robił genialnie, bardzo prosto i właśnie tak, jak to ten coach, z którym gadałem, robił. Że nawet nie głupi człowiek, ci powiem, był. Bardzo, bardzo nawet, no. Wyjątek, no. Tak.
Marti, mam do ciebie jedną prośbę.
Słucham pana.
Czy możesz powiedzieć jedną pozytywną rzecz na temat Polski, a ja się rozłączę?
To ja mogę. Ale tak, to teraz? Teraz ci powiedzieć, czy tak?
Tak, powiedz jedną pozytywną rzecz na temat Polski, proszę.
To na przykład... Czekaj, niech ja się zastanowię.
No nie może być aż tak beznadziejnie.
Nie, no nie jest beznadziejnie, tylko chciałem coś dobrego jakiegoś wymyślić. Coś... No to może...
Jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli.
By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg. Halo? Zamiast tego pierdolonego styropianu.
Nie wiem, czy słyszałeś, ale to właśnie był cytat. I ten cytat podsumowuje. Jakby mieli mózg, to bym powiedział.
No dobra.
A mają styropian. Na razie. To cześć. Tak, to by było tyle o tych podróżach, bo myślę, że na tym można zakończyć spokojnie. Matik na czacie przegapiłem, mówi, że ten opis pasował wcześniej do typowego pastora. No może być do pastora w sumie. Każdy zna jakichś takich ludzi. Dobra, tyle. Nic dzisiaj nie opowiem wam o tym, że nową ustawę przygotowuje rząd. W tej ustawie będzie wymaganie dla rolników. Jakbyś chciał być rolnikiem, będziesz musiał teraz ewidencjonować, kto wchodzi do obory. Nie, to nie jest żart. Tak, że będzie musiał kartka i pisać, kto kiedy wszedł i wyszedł do obory, łącznie z kotem. Nie, czekaj, o kocie nie będzie. Kot w ogóle nie będzie mógł wejść, twój kot, do obory, ani spać z krową na sianie, ani w ogóle, bo nie wolno mieszać zwierząt domowych z hodowlanymi. Będzie i ten. I ewidencja to już jest naprawdę przesrane. Troszeczkę. I rolnicy tacy prawdziwi, a nie ci, co wymyślają te głupoty, bo to nie rolnik wymyślił oczywiście. Ja nie jestem rolnikiem, ale to ja już widzę, że to jest absurd. I po co, ja nie wiem, po co pisać, kto wchodzi o której godziny do obory. Jak będziesz teraz jechał stopem albo na rowerze przez wieś, to nie śpij w jakiejś oborze czy coś, bo będziesz musiał się podpisać i wpisać, o której byłeś, wyszedłeś, czego. Po co? Nie wiem. Po co? Ale takie coś jest. No i oczywiście pół Polski gada o tym, że Makłowicza wywalili z telewizji, co było do przewidzenia, ale wciąż są ludzie, którzy wierzą w dobre intencje Telewizji Polskiej, że no przecież nic tam, dalej funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. No, to. No nie wiem, bo Makłowicz przez 20 lat ostatnich współpracował z telewizją za wszystkich możliwych rządów i reżimów. Nie tylko za Tuska, nie. Przez 20 lat współpracował z telewizją, wyleciał teraz dopiero i za co? No za to, że zrobili z nim raz wywiad, jak wrócił do kraju i kazali mu powiedzieć coś tam o programie nowym. Potem przyjechał na wywiad, tu się okazało, że ma mówić o telewizji. No powiedział, no telewizji to nie, ale o programie powiem. Powiedział, że program jest słodki, czy coś takiego, bo to jakiś tam kulinarny program. A potem oni to fajnie przemontowali, wycięli, że wyszło tak, że on o telewizji mówi. No to się Makłowicz trochę zirytował i powiedział, że on tak nie powiedział i zdemontował i nie mówił, że on nie chwalił telewizji, że jest słodka, bo nie jest słodka, tylko jest jaka jest. To jest absurd w ogóle. Na co Telewizja Polska powiedziała, że go wypierdziela z pracy? Tak bardzo kulturalnie. I jeszcze w dodatku, że ma ich przeprosić, że ich dobre imię psuje, czy jak się to tam nazywa formalnie, szkaluje ich tak. No ja nie wiem, o jakie imię chodzi Telewizji Polskiej dobre, bo to już dawno nie ma tego dobrego imienia, więc nie ma czego szkalować. To teraz mogą mnie pozwać ewentualnie, ale ja to mówię z Londynu, żeby nie było, że broni mnie królowa brytyjska, która akurat w odróżnieniu od bieżącego reżimu w Polsce rozumie, co to znaczy wolność słowa. Jeszcze. Może się coś zmieni. Więc nie będzie gościa w telewizji. Ale wyleciał za takie pierdoły, że po prostu powiedział, że on tego nie mówił, zgodnie z prawdą. Oni go wywalili, bo obraża telewizję, nie chce się dostosować. Ja pierdzielę, co się stało w ogóle z tą telewizją? Przecież taki reżim jest, że nie możesz nawet powiedzieć, że to, co mówiłeś, bez obrażania nikogo, bo cię wywalają po 20 latach współpracy. What? Że powiedzieli, że powinien się cieszyć w ogóle, że miał zaszczyt pojawić się w spocie reklamowym telewizji. No ja nie wiem, to się robi ta postawa jak właśnie, no nie wiem, może to się tak rozniesie ta postawa na autostopowiczów na przykład też i teraz faktycznie każą sobie płacić, żeby ich podwieźć. Ja chcę na przykład dojechać z Lublina do Wrocławia za 50 zł, które nie ja dam, tylko mi, bo to powinniście się być wdzięczni, że Martin Lechowicz chce z wami jechać w samochodzie i że macie możliwość mu zapłacić za benzynę. W sumie to i racja. Nie wiem, czemu tak nie robię. No nieważne. Ja się zastanowię nad tym. Przy okazji nad autostopem, jachtostopem. Nie wiedziałem, że są takie rzeczy. Ale fajnie, dobry pomysł. Dobra, to ja sobie idę, a wy rozważcie to wszystko. I ludzie, no to nie jest cool być pasożytem. I to nie jest żadne doświadczenie życiowe uczyć się, jak żyć na sępa. Ile się nauczysz w życiu? Rany, no przez tyle tam 2 czy 3 lata, ile się można nauczyć i zrobić, i zbudować, i doświadczeń mieć, i jakichś pomysłów, realizować pomysły, które i tak co tam wyjdzie co 10, ale realizowanie, budowanie czegoś, to daje prawdziwe doświadczenie, to jest inwestowaniem w siebie, w swoje umiejętności, a życie na sępa przez całe lata, jedzenie za darmo i spanie za darmo, to nie jest edukacja. Podróże mogą być edukacją, doskonałą, świetną edukacją, ale nie takie. Tak uważam. Bo, no ale jak ja uważałem i twierdziłem, że podróżować zawsze zachęcam, im więcej, tym lepiej, no to ja nie brałem pod uwagę, że ludzie mogą w ten sposób traktować podróżowanie. No teraz już mi to przyszło do głowy i mówię, że nie, no takie podróżowanie to żeby nie było, że ja do tego zachęcam, absolutnie nie zachęcam, nie, bo nie ma rzeczy darmowych i to nie jest jakaś tam znowu straszna rzecz, że nie ma rzeczy darmowych, tylko żeby pamiętać, że to nie jest fajne być naprawdę sępem na dłużej, przez chwilę można do jakiegoś czasu, z jakiegoś ważnego powodu, ale to trzeba by mieć ten powód. No, jeżeli da się uniknąć życia na czyjś koszt, to ja bym po prostu unikał. No po prostu się zlepszę samopoczucie. I nagroda w niebie może jakaś. No to dobranoc, do następnego odcinka. Wpiszcie komentarze i wspierajcie Radio Enklawa. Cześć!